W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Nie wiem, czy Pan się zorientował, bo to jest być może dla Pana istotne, ale w natłoku obowiązków się Pan nie zorientował, że dzisiaj obchodzimy Dzień Stylisty Paznokci.
O! To jest dla mnie zaskoczenie. Ja sobie wystylizowałem je wczoraj przed wyjazdem. Gdybym tak wiedział, to stylizowałbym dzisiaj.
No ale żeby jeszcze pana w dobry humor i nastrój wprowadzić, to chciałbym też zakomunikować panu i naszym słuchaczom, że obchodzimy imieniny dosyć kultowej postaci, a mianowicie solenizantem jest Onufry.
No, zawsze miałem wiele sympatii do tego imienia. Onufry kojarzy mi się z automatu z Zagłobą.
To sobie pożartowaliśmy, przejdźmy do poważnych tematów. Poniedziałek, wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, niższe podatki, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca, nowy podwyższony próg podatkowy to główne elementy Polskiego Ładu, które będą wprowadzone przez polski rząd jeszcze w tym roku. Nowy Ład ma się stać w najbliższych latach prawdziwym kołem zamachowym gospodarki, który przy wsparciu Krajowego Planu Odbudowy pozwoli na osiągnięcie wysokiego poziomu gospodarczego Polski. Pytaliśmy w otwartym mikrofonie, które elementy Polskiego Ładu uznajecie Państwo, nasi słuchacze, za najważniejsze i jak wprowadzenie nowych zasad wpłynie na zasobność naszych portfeli. Posłuchajmy.
Ja jestem emerytem, który otrzymuje netto 6200 zł emerytury i mnie to akurat nie obejmie, bo nie żona, która do 2,5 tysiąca ma emeryturę, nie będzie płaciła podatku.
To jest nowa propozycja. No jest to optymistyczne, bo tam były wyliczenia robione. To, co teraz rząd przedstawił, program na dalsze lata.
Jestem bardziej wolnorynkowcem. Te podatkowe pomysły są dobre, tak? To, bo większość pomysłów, które dają ludzi, zostawiają ludziom więcej pieniędzy w portfelach.
Trzymajmy kciuki, żeby ten plan się udał. Te 6 lat rządów PiS-u, no akurat jedynie co zostało zrealizowane, no to 500+, 13 emerytura, ale coś dla gospodarki, ja nie widzę tej żadnych elektrowni atomowych.
Panie Adamie, wydaje mi się, że będziemy o tym jeszcze wielokrotnie rozmawiać. Ja bym chciał poprzestać na konstatacji, że zapowiedzi są optymistyczne, a droga wydaje się słuszna, ale osobiście wolę się z oceną wstrzymać. Poczekamy na efekty, bo jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach.
Tak, ale mamy już sondaże, gdzie Polski Ład został poddany ocenom i IBRIS wykonał takie badanie i wynika z niego, że ponad 65% badanych przez tą sondażownię deklaruje, że w Polskim Ładzie są zarówno pomysły złe, jak i dobre i że do tej pory nie zapoznali się ze szczegółami planu. No my musimy poczekać na ustawy, które będą temu towarzyszyć, natomiast można powiedzieć, że ten program Prawa i Sprawiedliwości został przyjęty dość przychylnie, a takie różnice jak kwestia tego, kto straci czy kto zyska, no są poddawane badaniom i tutaj też są ciekawe, bo na przykład programista zarabiający od 8900 zł miesięcznie nie straci na Polskim Ładzie. Podobnie prawnik czy lekarz z miesięcznym dochodem od 10 i z haczykiem 400 zł brutto. Jaki jest warunek? Trzeba przejść na podatek ryczałtowy od działalności gospodarczej i to jest pierwsza korekta, jaką zaproponował Mateusz Morawiecki. Zatem wszystko jest w praniu. Myślę, że właśnie. To jest dobry program.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Duńskie władze środowiskowe cofnęły pozwolenie dla rurociągu Baltic Pipe, który ma płynąć do Polski gaz z Norwegii przez Danię. Duńska Agencja Ochrony Środowiska zbada, czy inwestycja nie zagraża terenom rozrodu lub odpoczynku niektórych gatunków myszy i nietoperzy. Tymczasem pomimo krytycznego stanowiska Komisji Europejskiej oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego na ukończeniu jest budowa gazociągu Nord Stream 2, który połączy Rosję i Republikę Federalną Niemiec. Pytaliśmy naszych słuchaczy, jak nietoperze i myszy mogą wpłynąć na politykę i energetykę w naszej części Europy.
Niemcy wymagają, no, wymagają od swojego sojusznika z II wojny światowej pewnych rzeczy, pewnych utrudnień i dlatego tak to jest. Przewidywałem, że będą jakieś poważne kłopoty z tym rurociągiem.
Polska ma kłopoty z chwilą, gdy prezydent Trump nie odzyskał drugiej elekcji. Obawiam się, że my te prace są na 4 lata wstrzymane.
Ja całą sprawę postrzegam w ogóle jako taki ciąg błędów i w polityce energetycznej obecnych władz, i w polityce zagranicznej obecnych władz. I przykład właśnie Turowa. Mogliśmy zapłacić 40 parę milionów i dogadać się z Czechami. Nie potrafiliśmy tego, zapłacimy pewnie kilka razy więcej.
Rurociąg Baltic Pipe jest nam zdecydowanie potrzebny. Dywersyfikacja gazu jak najbardziej. Rządzą nami dyletanci, ludzie, którzy nie znają się w ogóle na żadnych interesach. Nie mamy nigdzie przyjaciół. Mit Grupy Wyszehradzkiej.
Trzeba pamiętać, i chyba będziemy dzisiaj o tym trochę więcej mówić, że Unia Europejska to nie klub dżentelmenów, ale stado piranii. To nieustanna walka o kasę pod pozorem przyjaźni. Jeśli Polska robi tak, jak Unia chce, to wszystko jest w porządku, a jak nie ma swoje pomysły na rozwój, no to spadają z tych naszych przyjaciół unijnych maski. Pamiętajmy przy okazji, że z każdego euro, jakie z Unii Europejskiej trafia do Polski, większa część wraca do starych krajów Unii Europejskiej. Tak to wygląda.
No, ja nie przyłączam się do tak zwanych katastrofistów, którzy uważają, że jest tym ręka Kremla, że Polski już nikt nie lubi. To są głosy, które świadczą o tym, że nie analizujemy zjawisk w szerokim tle. Bo mamy tutaj konflikt dwóch duńskich instytucji. Jedna, która wydała zgodę, to się nazywa Agencja do Spraw Ochrony Środowiska i ona się zgodziła na ten gazociąg. Dodam jeszcze, że gazociąg jest uznany za projekt o znaczeniu europejskim, no i czyli ma poparcie wszystkich
całej Unii.
Unii Europejskiej, oczywiście. Natomiast Komisja Odwoławcza do Spraw Środowiska i Żywności, to jest druga duńska agencja, ona zablokowała tą pierwszą decyzję agencji duńskiej do spraw ochrony środowiska, ponieważ tam wpłynęło 5 skarg, które zakwestionowały to pozwolenie, uznając, że ta ochrona siedlisk myszy i nietoperzy nie jest wystarczająca. I teraz Duńczycy muszą to wszystko zbadać. 7-8 miesięcy może to potrwać, natomiast to nie jest tak, że tu Polska jest wyrywna i sobie coś na boku usiłuje utkać z tym gazociągiem Baltic Pipe. Po raz drugi przypomnę, że jest to inwestycja wspierana przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską, w przeciwieństwie do tego, co Niemcy sobie robią na boku z Rosjanami, bo instytucje unijne protestują, no ale Niemcy, które kontrolują Unię Europejską, są silniejsze.
Robią i tak. Wrócimy do tematu Unii Europejskiej przy okazji czwartku. Na razie zatrzymajmy się na środzie.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W ramach przygotowań do Mistrzostw Europy polska kadra rozegrała towarzyskie mecze z Rosją i Islandią, które zakończyły się remisą. W otwartym mikrofonie pytaliśmy, jak oceniamy szanse Polski w rozgrywkach turnieju Euro 2020 /21. Posłuchajmy, jak bardzo są optymistyczni nasi słuchacze.
Oprócz Roberta Lewandowskiego i dwóch, trzech bramkarzy, no to reszta panów, no to myślę, że zasługuje na grono no amatorów. Nie ma po prostu drużyny takiej, której byśmy się naprawdę nie musieli wstydzić.
Brak młodej krwi, tych nastolatków takich, którzy wiedzą, że chodzi o to, żeby zdobywać bramki. Brak koncepcji z rozegrania stałego fragmentu gry. Brak jakichkolwiek technicznych takich zagrań. No i brak założeń.
Jeszcze do tego meczu inaugurującego jeszcze jest trochę czasu. Wydaje mi się, że tak jak mówił tutaj, czytałem w wywiadach zawodnicy, że też dostali trochę w kość na tych treningach. Nie było tej świeżości. To może przyjść akurat w tym czasie, kiedy będą rozgrywane mecze.
Nie wiem, ja nie jestem fachowcem, wie pan, jestem tylko kibicem, patrzę i bardzo chciałbym, żeby to się zmieniło, ale ci ludzie, według mojej oceny, oni nie są zgrani ze sobą.
Mi się wydaje, że nasz trener, dobry trener naszej reprezentacji, odkryje karty dopiero na meczach mistrzowskich. Tu prowadził testy, zasłonkę, Ja wiem, że pogarsza naszą sytuację nieobecność Piątka i Milika.
Nasza drużyna, ja bym nie chciał tutaj mówić, że mamy jakieś szanse, bo ja zawsze byłem sceptyczny co do postaw naszych zawodników, ale powiem w ten sposób, jeżeli ma się szkielet drużyny, a my ten szkielet mamy, błąd został popełniony przez PZPN w wyborze Jerzego Brzęczka.
Ja, panie Adamie, zresztą chyba i nasi słuchacze wiedzą, że my specjalnie fanami piłki nożnej nie jesteśmy.
No, ja jestem. Jednak ligą nie interesuje się zupełnie Polską, natomiast rozgrywki typu Euro i Mundial zawsze przyciągają moją uwagę.
No to w takim razie ja nie mam oczekiwań, a jakie pan ma oczekiwania?
No ja mam oczekiwania, że wyjdziemy z grupy. To jest drużyna, nasza drużyna nowo formowana. Trener Sousa ma tutaj, z tego co słyszymy, duże plany i to jest, myślę, bardzo dobry pomysłodawca nowej strategii. Wnioskowanie o tym, jak zagramy na podstawie meczu z Islandią i na podstawie meczu z Rosją, jest zbyt daleko idące. Ja się tutaj nie przychylam do głosu tych naszych słuchaczy, którzy uważają, że jest kiepsko. No nikt nie odsłania taktyki i strategii w meczach towarzyskich przed Mundialem. Zatem zwracam uwagę na opinię Jerzego Engela, przecież wytrawnego znawcy polskiej kadry, polskiej piłki i też trenera kadry narodowej, który powiedział, że z tą drużyną możemy zajść wysoko.
No, zobaczymy. Ja ciekaw jestem, kiedy
lewactwo... Oczywiście, pożyjemy, zobaczymy.
Jasne. Ja ciekaw jestem, kiedy lewactwo zauważy, że trener Sousa zaczyna bardzo wiele ważnych meczów czy zgrupowań od mszy. Ciekawy jestem, kiedy to się...
To jest, myślę, bardzo interesujące spostrzeżenie.
Proszę nie traktować tego jako pewnego rodzaju złośliwość, bo ja mam oczekiwania do sportowców trochę tak w perspektywie oczekiwań Polski co do Igi Świątek. W sporcie jest tak, że się raz wygrywa, raz przegrywa. Tutaj się kłania nasz trener Górski, który mówił, że piłka na tym polega, że trzeba strzelić o jedną bramkę więcej. Chcę zauważyć przy okazji, kiedy my tak dmiemy w te wszystkie surmy bojowe i tak się strasznie zachwycamy tymi naszymi iluzjami, że prawdę powiedziawszy, nasz as atutowy, najlepszy piłkarz w historii, jak go mieliśmy, Robert Lewandowski, to tak naprawdę jest produkt niemieckich trenerów. Co prawda z polskiego surowca. Warto jest to skromnie przyznać.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wszelkie decyzje w Radzie Europejskiej dotyczące spraw budżetu lub polityki zagranicznej muszą obecnie być podejmowane jednomyślnie. Taka zasada wynika z traktatów, które podpisali przedstawiciele wszystkich państw unijnych. Ostatnio Heiko Maas, minister spraw zagranicznych Niemiec, zauważa czy stwierdził, że należałoby wprowadzić zasadę większości kwalifikowanej. Jakie konsekwencje mogą dotknąć Polskę, gdyby Niemcom udało się przeforsować zmiany w sposobie głosowania? O to zapytaliśmy naszych słuchaczy i o to zapytam za chwilę pana, panie Adamie. Ale najpierw posłuchajmy słuchaczy.
Szczególnie te stare kraje Unii Europejskiej chcą podporządkować sobie właśnie takie kraje jak Polska poprzez to głosowanie.
Jeżeli ta opcja przejdzie w większości kwalifikowanej, to trzeba mówić ludziom prawdę. Trzeba zrobić ponowne referendum, opowiedzieć
się. Zgodzę się, że jeżeli chodzi o takie najważniejsze kwestie w Unii, jak polityka zagraniczna, budżet, powinna być jednomyślność, bo wszystkie państwa się powinny zgodzić.
Zasada jednomyślności nie do końca jest w porządku dla rozwoju Unii Europejskiej. Nie tylko dla Niemców czy Francuzów, ale dla całej Unii Europejskiej.
Taka zasada głosowania, że nie ma liberum veto, nie ma weta, tak? Jest trochę groźna dla niektórych państw, ponieważ ich interesy mogą zostać zamiecione przez inne państwa.
Gdyby nie było groźby weta, to mielibyśmy już 200 tysięcy uchodźców w Polsce. Oczywiście.
Nie należy zmieniać warunków akcesji, bo ludzie zadecydowali w referendum i ma być tak, jak jest. Weto to jest ostatnia deska ratunku.
Wracamy w pewien sposób do wątku wtorkowego, czyli tego, co dzieje się w Unii, ale niejako na linii Polska-Niemcy warto pamiętać, że weto jest przejawem szacunku dla słabszych. I tak ono zostało skonstruowane w polskim systemie prawnym, który obowiązywał w XVII i trochę wcześniej wieku. Trzeba też pamiętać, że kiedy weto w czasach przedrozbiorowych Prusom pasowało, to je bardzo popierali. Teraz, kiedy im nie pasuje, są jemu przeciwni. Ja rozumiem, że Niemcy się w ogóle dziwią, że takie prawo jak weto może w ogóle istnieć. To jest sprzeczne chyba z niemiecką logiką rozumienia prawa. Złośliwie stwierdzam, że to jest taka niemiecka typowa logika kierująca się, co by tutaj o niej dobrego nie powiedzieć, to jest to moralność Kalego. Jak my komuś zabieramy krowę, to dobrze, a jak oni nam zabierają krowę, to jest niedobrze.
No ja nie będę czynił daleko idących takich historycznych podróży w przeszłość na temat natury Niemców. Wolę się przyjrzeć temu, co się w tej chwili dzieje w Unii Europejskiej.
Ja nie mówię o naturze Niemców, tylko o polityce niemieckiej raczej.
No, polityka wynika z pewnej natury, ale w Unii oczywiście od początku jej powstania toczy się walka pomiędzy zwolennikami federalizmu, czyli budowy europejskiego superpaństwa, a zwolennikami państw narodowych. I to jest kolejna odsłona. To, co Heiko Maas mówi, że trzeba zlikwidować groźbę weta, tak? Bo to tym wetem Polska czy Węgry się, znaczy Polska się nigdy nie posłużyła w Unii. Ostatnio zagroziliśmy wetem i to wystarczyło.
Ale kiedyś chyba Francja weto stosowała.
Tak, tak, tak. Inne kraje stosowały weto oczywiście i tutaj Niemcy nie dyscyplinowali jakoś ich specjalnie. Natomiast Heiko Maas jest federalistą. To jest lewicowy niemiecki polityk, który jest zwolennikiem budowy superpaństwa europejskiego zarządzanego w tandemie niemiecko-francuskim, z przewagą niemiecką oczywiście. Na to się nie zgadza wiele wpływowych sił politycznych w Europie i zaraz do tego przejdę. Natomiast sytuacja w samej Unii jest bardzo nieciekawa. Tego się oczywiście z TVN-u nie dowiemy. Natomiast jeżeli przeczytamy ostatnią statystykę, ostatnie badanie, które wykonano w największych krajach Unii Europejskiej, to we Francji 62% ankietowanych uważa, że Unia nie działa. We Włoszech 57%, w Niemczech 55%, czyli większość. I no w tak. Hiszpanii 52%. I teraz przerażeni politycy...
W Polsce zdaje się najmniej.
W Polsce tylko 33% uważa, no że Unia nie działa. Czyli jesteśmy krajem, można powiedzieć, w większości euroentuzjastów, w przeciwieństwie do tych, którzy już pojedli sobie co nieco z unijnego talerza, czyli tych starych krajów Unii i oni widzą, że to po prostu nie działa. I teraz politycy i eurokraci brukselscy wpadają w panikę i uważają, że jak jest problem, to trzeba się jednoczyć. Trzeba po prostu zlikwidować instytucję weta, żeby no, Unia stała się silniejsza. Ale to jest krok w przeciwnym kierunku. To jest krok do zniszczenia Unii. I teraz jeszcze jedna ważna sprawa. Szwajcaria zerwała negocjacje z Unią. I to jest kolejny po Brexicie policzek wymierzony Unii Europejskiej. Bo okazuje się, że Unia Europejska nie jest taka atrakcyjna, za jaką się sama uważała. Proszę sobie wyobrazić, że biurokraci z Brukseli usiłowali narzucić Szwajcarii nową umowę. Miało z niej wynikać, że Szwajcaria uzna sądy Unii Europejskiej i będzie zmuszona do uznania swobody przemieszczania się i osiedlania pracowników. No to czyli, krótko mówiąc, Szwajcaria miała zrezygnować z dużej części swojej suwerenności. Zerwali te negocjacje, mimo że eksportują 50% do Unii. Czyli, krótko mówiąc, bardziej sobie cenią swoje państwo i swoją suwerenność, czego się w Brukseli biurokraci nie spodziewali. No pytanie, jak długo w Polsce tak wytrzymamy wobec różnego rodzaju uzurpacji czy też próby zaprowadzenia dyktatury brukselskiej w Unii, a czytajmy precyzyjnie, dyktatury Niemiec i Francji, czymże bardziej Niemiec. Te pomysły Heiko Maasa są bardzo niebezpieczne. Ja kiedyś byłem euroentuzjastą. Bardzo chciałem, żeby Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dzisiaj mam coraz więcej wątpliwości, czy Unia przetrwa. I na pewno to nie Polska będzie gwoździem do trumny Unii Europejskiej, tylko właśnie taka polityka i takie nawoływania, jakie wykonuje Heiko Maas.
Ja mam takie dwie refleksje, że jedna refleksja polega na takim prostym stwierdzeniu, że pycha kroczy przed upadkiem. Dla mnie kogoś, kto jest dosyć odległy od Szwajcarii, mówię to w kontekście jakby Niemców czy Francuzów, niedocenianie tego, że Szwajcaria jest specyficznym krajem o bardzo specyficznej demokracji, polegającej między innymi na tym, na bardzo powszechnej zasadzie referendów. Tam się o byle co referenda ogłasza. To jest kraj, w którym władza centralna jest raczej bardzo słaba. Tam każdy kanton ma swoje regulacje. Prowadzenie interesów Szwajcarii jest bardzo trudne, bo jakby różne podatki są w różnych kantonach. I proponowanie urawniłowki Szwajcarom, no wydaje mi się, nie wiem, no to... No,
to jest tak, szaleństwo po prostu, to jest szaleństwo.
Natomiast z drugiej strony nie mogę oprzeć się również i takiemu podejrzeniu, że pan Heiko Maas być może zaczyna uczestniczyć w jakiejś kampanii wyborczej, która za chwilę zacznie się w Niemczech, bo przecież Der Kanzlerin...
Ona już tam jest, ona jest tak, prowadzona w Niemczech.
Tak, Die Kanzlerin odchodzi już do historii i tam będzie prawdopodobnie ostra walka o schedę po niej, no i tam będą się chyba wszyscy awanturować o to, że im się należy właśnie to cesarskie, cesarska korona i być może Heiko Maas tutaj to ma na uwadze, że próbuje się srożyć strasznie, puszyć i straszyć nas wszystkich nie wiadomo czym i to jest trochę tak nakierowane na rynek wewnętrzny.
To jest w tym, co pan mówi, część racji w tym sensie, że Heiko Maas z całą pewnością taką retoryką posługuje się na potrzeby wyborcze. To ma po prostu tych Niemców, którzy są zwolennikami budowy superpaństwa, no w dobrym jakimś nastroju utrzymywać. Natomiast SPD to jest partia, która nie jest partią wpływową w tej chwili na niemieckiej scenie politycznej. Ciężko na to zresztą politycy lewicowej SPD sobie zapracowali. Ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, myślenie kategoriami budowy superpaństwa jest obecne. Bardzo wielu polityków Platformy Obywatelskiej chętnie by się rozstąpiło. Tak, lewicy także. No lewica internacjonalizm ma na sztandarach wpisany, więc nawet politycy lewicowi bardziej niż wielu polityków Platformy Obywatelskiej są skłonni do udziału w takich eksperymentach budowy super państwa. Ale to się nie uda. W Hiszpanii wkrótce przejmie władzę prawica i we Włoszech także. I warto zwrócić uwagę, że Matteo Salvini już składał wizyty w Polsce i rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, a ostatnio przyjechała tutaj szefowa partii, która najprawdopodobniej będzie współrządzić we Włoszech, Giorgia Meloni, szefowa partii Fratelli d'Italia, bracia Włosi, i Santiago Abascal, lider partii Vox. Popłakiwanie tutaj niektórych, że jak to bardzo jesteśmy osamotnieni, nikt nas nie lubi, to się bardzo mocno może wkrótce zmienić na korzyść Polski, która będzie miała silnych partnerów politycznych w Hiszpanii, tak, we Włoszech, kluczowych krajach, a rząd Hiszpanii, lewicowy rząd Pedro Sancheza, szuka zbliżenia z prawicowym rządem w Polsce, bo niepokoją Hiszpanów rosnące wpływy Niemiec w Unii.
Żegnam się z państwem, żegnam się z panem, panie Adamie. Życzę miłej podróży,
a szanowni państwo,
korzystania z lata, z ciepłej pogody. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.